Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnijmy o naszych rodakach, które ciągle są prześladowani przez białoruskie władze. Andrzej Poczobut znajduje się 20 miesięcy w zakładnikach dyktatura. A o czym dziś jeszcze w programie? Aleksander Łukaszenko pozostaje sojusznikiem Kremla od początku inwazji na Ukrainę.
Reżim Łukaszenki wspólnie z Rosją poczynił przygotowania do otrzymania taktycznej broni jądrowej.
Zapora elektroniczna na granicy z Białorusią już otwarta.
Straż graniczna uzyskała niesłychanie nowoczesne, profesjonalne narzędzie nadzoru nad granicą polsko-białoruską.
Ósma edycja Festiwalu Filmu Białoruskiego Bulba Mówi w Warszawie.
Nie ma teraz nigdzie placówki, gdzie byłoby pokazywane kino białoruskie.
We'll be right back.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Minęło 20 miesięcy od momentu aresztowania liderów Związku Polaków na Białorusi. Prezes organizacji Angelika Borys obecnie znajduje się w domu. Została wypuszczona po roku spędzonym w łukaszenkowskim więzieniu. Na razie nie wiadomo, na jakim etapie jest śledztwo w jej sprawie. Jednak wiadomo, że każdy jej krok jest obserwowany przez służby specjalne. Natomiast Andrzej Poczobut przez cały czas pozostaje w zakładnikach białoruskiego dyktatora. W jednym z ostatnich listów za krat dziennikarz napisał, że sił dodaje mu pamięć o więźniach politycznych stalinizmu. Myślę o tych, którzy siedzieli w tych murach w latach 40-50 i też czekali na proces. Było im trudniej. W tamtych latach było to prawdziwe piekło. Ich przykład dodaje sił. Nie wybieramy czasów, w których mamy żyć, ale wybieramy, jak żyjemy w tych czasach. Oczywiście nigdy nie myślałam, że historia nagle stanie się tak niebezpieczna. Ale rzeczywistość zawsze zaskakuje. Na tym polega jej piękno, napisał Andrzej Poczobut. Działacz już kilkakrotnie odmówił białoruskim władzom w uwolnieniu w zamian na przyznanie się do winy, mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej Łukasz Jasina.
Jest to przykład bohaterstwa i tego nie można nazwać inaczej. My wszyscy jesteśmy winni Andrzejowi Poczobutowi największy hołd, a on sam jest dla nas najważniejszym przykładem tego, jak być wspaniałym człowiekiem. Niewiele już spodziewamy się od zniszczonego przez Łukaszenkę białoruskiego wymiaru sprawiedliwości, ale jesteśmy cały czas Andrzejem Poczobutem i zrobimy wszystko, aby był wolny i mógł mieszkać tam, gdzie jest jego miejsce, jako Polak na Białorusi.
Proces sądowy nad Andrzejem Poczobutem, który miał się rozpocząć 28 listopada, został odroczony. Nowa data rozprawy na razie nie jest znana. Dziennikarz jest oskarżany przez białoruskie władze o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym, rehabilitację nazizmu, a także wzywanie do zastosowania sankcji, których celem jest naruszenie bezpieczeństwa narodowego. Od 9 miesięcy Rosja próbuje zniszczyć Ukrainę. Cierpiąc kolejne porażki, najeźdźca stara się wywołać katastrofę humanitarną w całym kraju. Co tygodnia dochodzi do zmasowanych ostrzałów rakietowych, których celem są głównie obiekty cywilne, domy mieszkalne, szpitale, szkoły, a także infrastruktura energetyczna. Duża część Ukrainy jest pozbawiona prądu i wody. Takie problemy są m.in. w Kijowie i Lwowie. Jednak broniący się naród odnosi sukcesy na polu bitwy. Coraz więcej terytoriów są odzyskiwane przez siły zbrojne Ukrainy. W ciągu tej wojny Rosjanie stracili już ponad 86 tysięcy żołnierzy. Sojusznikiem Kremla pozostaje reżim Aleksandra Łukaszenki, który udostępnił terytorium swojego państwa na potrzeby Moskwy, a także dał zgodę na postawienie białorusko-rosyjskiej formacji wojskowej. Dyktator na razie nie wysłał swoją armię na front, jednak jego decyzje mogą doprowadzić do najgorszego scenariusza, uważa były ambasador Republiki Białoruś w Polsce Paweł Łatuszka.
Reżim Łukaszenki wspólnie z Rosją poczynił przygotowania do otrzymania taktycznej broni jądrowej i rozmieszczenia jej na terytorium Białorusi. Jeśli ten plan zostanie zrealizowany i reżim otrzyma rosyjską broń jądrową, i to niezależnie od tego, kto będzie miał kontrolę nad guzikiem, kwestia udziału Białorusi w operacji lądowej przestanie być najbardziej kluczowa dla rozwoju strategii Zachodu wobec reżimu.
Od początku rosyjskiej agresji na pełną skalę na Ukrainie zginęło ponad 400 dzieci. Prawie 1000 zostało rannych. Jednak liczby te nie są ostateczne, ponieważ ze względu na toczące się w niektórych regionach walki nie jest możliwe ustalenie dokładnej liczby zabitych i rannych. Rakiety agresora trafiają nawet w szpitale położnicze. Na granicy polsko-białoruskiej nadal dochodzi do licznych incydentów z udziałem nielegalnych migrantów. Polska Straż Graniczna informuje, że cały czas w próbach przedostania się na terytorium Polski cudzoziemcom pomagają białoruskie służby. W związku z zaistniałą sytuacją polski rząd postanowił wybudować mur na granicy z Białorusią, który obecnie prawie w całości jest przygotowany do ochrony granicy państwowej. Na pierwszym z odcinków bariery dobiegły końca prace związane z instalacją i kalibracją urządzeń perymetrycznych, które umożliwiają obserwację najdrobniejszych ruchów w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. Decyzja o powstaniu zapory zapadła na skutek hybrydowego ataku Aleksandra Łukaszenki, który wykorzystał obywateli z państw Bliskiego Wschodu do wywołania kryzysu migracyjnego. Obecnie sytuacja jest o wiele spokojniejsza niż rok temu, w tym zawdzięczając powstałej barierze, twierdzi szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.
Zapora elektroniczna i zapora inżynieryjna będą dawały tę całość, jaką chcemy, żeby dysponowała Straż Graniczna, czyli niesłychanie istotne instrumenty do skutecznego działania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, motywowanej względami politycznymi, których celem jest destabilizacja jak sytuacji w regionie, w Polsce. Straż Graniczna uzyskała niesłychanie nowoczesne, profesjonalne narzędzie nadzoru nad granicą polsko-białoruską.
Zapora inżynieryjno-elektroniczna w pełni zabezpiecza newralgiczną część granicy Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Czujniki ruchu, kamery dzienne, na podczerwień i termowizyjne to narzędzia, w jakie m.in. wyposażono zaporę elektroniczną. Wzdłuż całej granicy zbudowano też infrastrukturę drogową, aby Straż Graniczna mogła szybko i sprawnie interweniować w przypadku niepożądanych zdarzeń. Rozpoczęły się 22. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. Swój pierwszy mecz na mundialu w grupie C Polska zremisowała z Meksykiem 0-0. Najlepszą okazję na gole zmarnował Robert Lewandowski, który w 58. minucie nie wykorzystał rzutu karnego. W sobotę 26 listopada o godzinie 14 według czasu polskiego przed biało-czerwonymi starcie z Arabią Saudyjską, która przed tym sensacyjnie pokonała reprezentację Argentyny.
Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest.
Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia.
Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest.
Kiedy mija, tak jak wszystko.
Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest.
Słuchają Państwo programu Z Naddniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Po białoruskich wyborach z sierpnia 2020 roku Warszawa gości wiele inicjatyw kulturalnych z tego kraju. Represje polityczne zmusiły większość inteligencji i artystów do emigracji. Wyemigrował również festiwal Bulba Movie. W ciągu trzech dni w warszawskim kinie Illusion zaprezentowano kilkadziesiąt filmów niezależnych białoruskich reżyserów. Większość wyraża smutek, trwogę i opowiada prawdziwe historie z życia bohaterów, mówi organizator festiwalu Janusz Gawryluk.
Festiwal filmów białoruskich Bulba Movie powstał w 2011 roku w Warszawie i zrobiliśmy 5 edycji tego festiwalu. No i zamknęliśmy ten festiwal tak naprawdę w 2016 roku, ponieważ osiągnęliśmy swój cel, czyli Miński Państwowy Festiwal Filmowy Listopad zrobił w końcu konkurs narodowy białoruski, że można było filmy białoruskie pokazywać w konkursie na ich festiwalu i oceniać, czyli młodzi Białorusini, młodzi filmowcy mieli swoją placówkę w Mińsku, w swoim państwie, gdzie mogli pokazywać swoje filmy, tak? No ale losy się potoczyły tak, że przyszedł rok 2020, były wybory, były ogromne protesty białoruskie i kolejny festiwal Listopad, który odbył się w 2021 roku. Organizację tego festiwalu przejęło Państwowe Studio Białoruś Film i pierwszą decyzją organizatorów było zdjęcie konkursu białoruskiego z białoruskiego festiwalu. Musieliśmy wrócić, musieliśmy jak partyzanci, prawdziwi białoruscy, po prostu wyjść z lasu, wrócić do Warszawy i zorganizować ponownie Festiwal Filmów Białoruskich tutaj w Polsce. Rok temu nam się udało, pokazaliśmy dużo filmów dotyczących wydarzeń z 2020 roku. Publiczność dopisała, a w tym roku ponownie nowa sytuacja. No niestety, ale w lutym wybuchła wojna, w której jakby oficjalnie władza państwowa białoruska bierze jakiś swój udział, tak? Postrzeganie Białorusinów jest może trochę inne. Niektórzy utożsamiają ich też z agresorami. Dlatego tym bardziej my musimy pokazać, że Białoruś jest też inna, tak? I kino, które tutaj pokazujemy, dotyczy i jest robione przez Białorusinów, którzy wspierają bratni naród ukraiński. Celem festiwalu jest zorganizowanie takiej placówki jedynej, bo jak mówiłem, że nie ma teraz nigdzie na Białorusi, na świecie placówki, gdzie byłoby pokazywane kino białoruskie. I to jest główny cel, że tutaj powstanie i powstaje takie centrum sztuki filmowej białoruskiej, tak? W tym roku mnóstwo reżyserów do nas przyjeżdża, żeby pokazać, że to jest potrzebne i kiedyś wrócić do Mińska, tak? Żeby w Mińsku, na Białorusi były festiwale filmowe białoruskie.
Aleksej Dzikajewski, zastępca dyrektora Biusat TV. Trzeba rozumieć, że cała masa niezależnych twórców białoruskich po rewolucji białoruskiej 2 lata temu została zmuszona do wyjazdu z Białorusi. Jakiekolwiek robienie kina niezależnego i tak było utrudnione na Białorusi przez wiele lat, a teraz to jest w ogóle niemożliwe. Więc to, że jest taka placówka, gdzie to jednak można robić i swobodnie pokazać, jest bardzo, to bardzo ważne, dlatego że dla twórcy najważniejsze jest nic. On może robić cokolwiek, ale jak nie ma gdzie tego pokazać, to ta cała twórczość no, ma słabe znaczenie, powiedzmy sobie wprost. Więc to, że jest taka placówka, jest bardzo ważne.
Maksym Szwed, jestem reżyserem filmu dokumentalnego. Ten festiwal dla nas jest teraz takim eventem bardzo poważnym, bo offline'owych festiwalów teraz w Białorusi no, nie mamy. I kiedyś to był taki undergroundowy festiwal, trochę taki po punk rocku, a teraz to jest bardzo poważna sprawa dla nas wszystkich, bo możemy najpierw popatrzeć filmy, po drugie pogadać jeden z drugim, z reżyserami, z naszymi widzami i to jest bardzo ważne. Industria filmu białoruskiego w Białorusi to zawsze było jakiś challenge dla nas, to był cały czas. Ale teraz ktoś z nas musi coś zrobić, bo to w jakimś sensie już misja. Musisz to jakoś zafiksować, ja jako reżyser filmu dokumentalnego.
Bulba mówi, to nie tylko pokazy filmowe. W ramach wydarzenia odbył się także panel dyskusyjny o białoruskich więźniach politycznych, których liczba codziennie rośnie. Obecnie według szacunków organizacji międzynarodowych za kratami łukaszenkowskich więzień przybyła co najmniej 1,5 tysiąca osób, twierdzi dyrektor telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska.
Zarzuty są bardzo różne. To są aż po zdradę kraju, poprzez współpracę z organizacjami ekstremistycznymi, poprzez organizacje masowych niepokojów społecznych, tak jak na przykład Andrzej Poczobut, to jest szerzenie nienawiści między narodami i faszyzmu. No najrozmaitsze, od całkowicie absurdalnych po tylko dosyć nieprawdopodobne. Natomiast w tej chwili tendencja była do ferowania bardzo wysokich wyroków. Na początku te wyroki były niższe, potem zaczęły być naprawdę takie po prostu jakieś absurdalnej wysokości. 10, 12, 15 lat, 16 właśnie. Większość ludzi po roku 20 zdawała sobie sprawę z tego, co się dzieje na Białorusi. Mniej więcej, lepiej lub gorzej, ale europejska i zachodnia opinia publiczna sobie z tego zdawała sprawę. Natomiast nie całkiem bym powiedziała, dotarło do opinii publicznej to zaostrzenie represji w takim poziomie, które rzeczywiście w tej chwili ociera się o terror, tak to można powiedzieć. To porównanie do lat 30. stalinowskich jest już naprawdę adekwatne. No jeszcze nie skazuje się masowo na karę śmierci, ale poza tym w zasadzie na Białorusi robi się już wszystko.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny historyk Igor Mielnikow podsumuje opowieść o działalności polskich służb kontrwywiadowczych na terenie prac fortyfikacyjnych pod Baranowiczami. Czeka na Państwo także ciąg dalszy biografii bohatera polskiego podziemia niepodległościowego Witolda Pileckiego. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z utworem Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
W końcowych dniach sierpnia wychowawca podporucznik Meduszewski opowiadał nam w ramach wieczornych pogadanek o schwytanych w ostatnich dniach agentach sowieckich przekraczających się potajemnie przez granicę wschodnią naszego państwa. Ich celem było organizowanie agitacji komunistycznej, sianie niepokoju przez wzbudzanie właśnie narodowościowych. Fakty te świadczyli o wrogim nastawieniu ZSRR do państwa i narodu polskiego. kadra dowódcza kompanii, mówiąc o tych niebezpiecznych zjawiskach, wyrabiała w nas poczucie czujności i odpowiedzialną postawę patriotyczną w postępowaniu na co dzień. Wspominał tak tamte ciężkie, niełatwe dni jeden z junaków 5. batalionu JHP z Dubiszcza. Niestety we wrześniu 1939 roku polskie umocnienia pod Boronowiczami nie zostali obsadzeni przez jednostki Wojska Polskiego. W dzienniku działań bojowych Frontu Białoruskiego we wrześniu 1939 roku zostało zaznaczone: Dzierżyńska grupa konno zmechanizowana. Dowództwo grupy przed rozpoczęciem działań bojowych widziało, że na linii granicy Polacy nie mogą stworzyć poważnego oporu, ale dalej w Baranowickim rejonie umocnionym oczekiwano na zorganizowany opór ogniowy nieprzyjaciela. Decyzja Rady Wojennej grupy przedstawiona w rozkazie bojowym numer 01. Wykonać uderzenia 6. Korpusem Kawaleryjskim w kierunku Opeczki, Turzec, Korlicze i 15. Korpusem Pancernym w kierunku Chowezna, Oczywice, Ostaszyn. Wynikała ta decyzja nie tylko z warunków terenowych, najbardziej sprzyjających ruchowi konnicy i czołgów, ale także z możliwości uderzenia i zdobycia Baranowickiego rejonu umocnionego, obejściem z północy przez konnice i uderzeniem czołgów na odcinku Ostaszyn, Skrobowo Górne, zdobycie Baranowickiego rejonu umocnionego zaplanowane poprzez jednoczesne uderzenie 6. Korpusu Kawaleryjskiego i 15. Korpusu Pancernego z dwóch kierunków. Wyborowe kierunków przyjęli bezwzględne warunki terenowe. Wybór kierunków uderzenia prowadzono także z uwzględnieniem gęstości punktów ogniowych znajdujących się w oddzielnych odcinkach Baranowickiego rejonu umocnionego. Kierunki 6. Korpusu Kawaleryjskiego, jak i 15. Korpusu Pancernego przechodzili wzdłuż północnego odcinku Baranowickiego rejonu umocnionego, górnego biegu rzeki Szczary, wzdłuż odcinka najbardziej odpowiadającego pod względem warunków terenowych. W rozkazie numer 01 postanowiono zadanie na pierwszy dzień walki i dlatego nie widać w nim zamiaru dowódcy w odniesieniu się do sposobu opanowania najbardziej nasyconego pod względem punktów ogniowych odcinka Baranowickiego rejonu umocnionego Kołdyczewo-Stolowicze. Pod warunkiem, gdyby Polacy zdecydowali bronić rejon umocniony, tak jak przewidywało dowództwo grupy konno-zmechanizowanej, albo obejściem od tylu oddziałów 6. Korpusu Kawaleryjskiego i 15. Korpusu Pancernego lub 5. Korpusu Strzeleckiego 13. Dywizji Strzeleckiej i 21. Brygady Pancernej, które przerwali się na tyły, lub wspólnie z wykorzystaniem jednych i drugich oddziałów. Rozkaz bojowy 02 tego zamiaru dowództwa nie ujawnia i dopiero w czasie natarcia 17 września 1939 roku wyjaśniono, że Baranowicki rejon umocniony nie jest broniony przez nikogo, wobec czego zajęto go bez boju. 17 września 1939 roku jednostki Armii Czerwonej zajęli Baranowicze. W 1940 roku specjaliści radzieccy przeprowadzili badanie polskich umocnień pod Baranowiczami i ich inwentaryzację. Niestety, to co tak długo się szykowano na wypadek wojny ze Związkiem Radzieckim, w trakcie konfliktu nie odegrało żadnej roli.
Pod hotelem jak uparty czeka psiak.
losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie z nadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o życiu rotmistrza Witolda Pileckiego, słynnego obrońcy swojej ojczyzny. W czerwcu 1946 roku Witold Pilecki otrzymał za pośrednictwem emisariuszki z Włoch wydany przez generała Andersa rozkaz wyjazdu na zachód, gdyż jest spalony i poszukiwany. W sierpniu tę wiadomość potwierdził Bolesław Niewiarowski, jednak żołnierz ociągnął się z podjęciem decyzji z dwóch powodów. Tu miał rodzinę, a żona odmówiła wyjazdu z dziećmi, choć sama nalegała na jego wyjazd, oraz nie było odpowiedniego kandydata na jego miejsce. Na początku 1947 roku szef sztabu II Korpusu generał Kazimierz Wiśniowski odwołał poprzedni rozkaz i zatwierdził pracę Witolda Pileckiego w kraju. Tymczasem tzw. władza ludowa, dążąc do całkowitego zwycięstwa na ziemiach polskich, posługiwała się zdradą i prowokacją, które stanowiły główny atut sukcesów sił bezpieczeństwa Polski Lubelskiej. W drugiej połowie 1946 roku rozbite zostały większe oddziały partyzanckie. W listopadzie aresztowano pułkownika Niepokolczyckiego. Aresztowania dotykały nie tylko ludzi podziemia, ale także członków stronnictw politycznych, szczególnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Środkiem służącym zastraszeniu społeczeństwa były pokazowe procesy działaczy podziemia, zakończone wyrokami śmierci. W styczniu 1948 roku stracono przywódców Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W marcu członków Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych, w sierpniu pułkownika Niepokolczyckiego i jego współpracowników. Również w przypadku Witolda Pileckiego i jego bliskich współpracowników użyto tych wypróbowanych sposobów. Do wolności i niezawisłości wprowadzono agenta Leszka Kuchcińskiego, byłego żołnierza Tajnej Armii Polskiej, i poddano ją dłuższej inwigilacji. Przy jego pomocy Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego chciało rozpoznać siły i środki, jakimi dysponowała grupa Pileckiego, by skutecznie skompromitować podziemie bandycką działalnością. Prowokacja się jednak nie udała. Witold Pilecki przesłał raport na zachód i czekał na instrukcje z drugiego korpusu. Wobec zaistniałej sytuacji Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przystąpiło do aresztowań. Witolda Pileckiego zatrzymano 8 maja 1947 roku, a od 6 do 22 maja tegoż roku uwięziono 23 osoby, z których tylko 7 zostało uznanych za niewinne i zwolniono. Od 9 maja Pilecki znajdował się w 10 pawilonie więzienia Mokotowskiego w całkowitej izolacji. Śledztwo przeciwko niemu nadzorował pułkownik Roman Romkowski i na protokołach przesłuchań znajdują się dopiski i polecenia pisane jego ręką. Koszmar przesłuchiwania trwał pół roku. 4 listopada 1947 roku w obecności oficera śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego porucznika Mariana Krawczyńskiego i prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojska Polskiego majora Rychlika Witold Pilecki potwierdził złożone w śledztwie zeznania, składając podpis pod formułą o ich dobrowolności i bezrepresyjności. Tymczasem rotmistrz Pilecki był torturowany. Potwierdzają ten fakt zeznania więźniów współtowarzyszy i informacje księży Jana Stępnia i Antoniego Czajkowskiego, którzy w tym czasie też znajdowali się w więzieniu rakowieckim. Jednak podpisanie spreparowanych materiałów śledczych zamykało śledztwo i można było odpocząć od tortur i udręki przesłuchań. Ponadto oczekiwanie na proces dawało nadzieję na możliwość odparcia wymuszonych zeznań i spreparowanych absurdalnych zarzutów. Zaraz po uwięzieniu Pileckiego jego oświęcimscy przyjaciele zwrócili się do innego współwięźnia, premiera Józefa Cyrankiewicza, z prośbą o interwencję. Zamiast odpowiedzi Cyrankiewicz wystosował pismo do przewodniczącego składu sędziowskiego, w którym sugerował, by nie brano pod uwagę działalności tzw. Tomasza Serafińskiego w Auschwitz, lecz by rozprawiono się z nim jako wrogiem ludu i Polski Ludowej. Na dziś kończymy opowieść o Witoldzie Pileckim. Żeby dowiedzieć się więcej o losie polskiego bohatera, zapraszamy do słuchania programu z nadniemnej Berezyny za tydzień.
śniadanie i czy w tygodniu kocha się razy 7 czy też 5. Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, 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 metamorfozy.
Wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o utworze Dziwny jest ten świat, autorstwa Czesława Niemena. Jest to jeden z najpopularniejszych polskich przebojów oraz pierwszy protest song. Czesław Niemen jest uznawany za jednego z najbardziej oryginalnych i wpływowych twórców polskiej muzyki popularnej XX wieku. Zaczynając od prostych piosenek w stylu pop, szybko zwrócił się w kierunku rozbudowanych kompozycji, wykorzystujących elementy jazzu i muzyki awangardowej. Czesław Niemen, a właściwie Czesław Juliusz Wydrzycki, urodził się 16 lutego 1939 roku w Starych Wasiliszkach koło Nowogródka. Jako dziecko śpiewał w kościelnym chórze oraz uczęszczał też do szkoły muzycznej w pobliskim Grodnie. Został przesiedlony do powojennej Polski w 1958 roku w ramach ostatniej fali masowych wysiedleń Polaków z Kresów Wschodnich. Następnie rozpoczął naukę w Średniej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Równocześnie występował w studenckich kabaretach i klubach, śpiewając po polsku i hiszpańsku piosenki latynoamerykańskie w akompaniamencie akustycznej gitary. W 1962 roku, po wyróżnieniu na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, odbył pierwszą trasę koncertową po Polsce z zespołem Czerwono-Czarni. Jesienią tego roku zaczął także używać artystycznego pseudonimu, z czasem oficjalnie przyjmując nazwisko Niemen. W końcu 1962 roku, na blisko 3 lata, związał się z popularną grupą Niebiesko-Czarni. Zespół koncertował intensywnie nie tylko w kraju, ale także na Węgrzech, w Jugosławii i Francji, gdzie w grudniu 1963 roku wystąpił m.in. w słynnej paryskiej sali koncertowej Olimpia. W styczniu 1964 roku otwierał warszawskie koncerty Marleny Dietrich, która niebawem nagrała własną wersję utworu Niemena zatytułowaną Czy mnie jeszcze pamiętasz? Debiutował jako piosenkarz big beatowy, śpiewając rock'n'rollowe piosenki oraz ballady w stylu The Beatles. Do największych przebojów pierwszego okresu należą dynamiczny utwór Czy wiesz? I sentymentalna ballada Pod papugami. Wkrótce jednak zaczął zmierzać w stronę ambitniejszej muzyki, adresowanej do bardziej wymagającej młodzieży akademickiej.
z niebiesko-czarnymi nagrał kilka małych płyt oraz zrealizował wiele nagrań dla radia. Zakończył współpracę z zespołem w listopadzie 1965 roku po trasie koncertowej w Jugosławii. Jesienią 1966 roku wraz z muzykami z formacji Chochoły utworzył zespół Akwarele. W następnym roku odbył z nimi pierwszą trasę, rozpoczętą koncertem 16 stycznia 1967 roku w Jeleniej Górze. Dokonał nagrań dla radia i na małą płytę, a w kwietniu tego samego roku zarejestrował materiał na long play Dziwny jest ten świat. Latem w tym samym roku wystąpił z tytułową piosenką z płyty Dziwny jest ten świat na 4. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wzbudził wielkie zainteresowanie i otrzymał m.in. Nagrodę Polskiego Radia. Czesław Niemen nie ukrywał swoich muzycznych inspiracji. Zachwycał się amerykańską muzyką soulową i bluesową. Pisząc utwór Dziwny jest ten świat, czerpał z takich przebojów jak When a Man Loves a Woman, Percy'ego Sledge'a, czy It's a Man's, Man's, Man's World, Jamesa Browna. Charakterystyczny organowy wstęp został skomponowany i zagrany przez Mariana Zimińskiego. Refleksyjny tekst piosenki nadaje utworze ponadczasowości oraz sprawia, że jego przesłanie jest wciąż aktualne. W grudniu 1968 roku album Dziwny jest ten świat został uhonorowany złotą płytą. Było to pierwsze polskie wydawnictwo, które otrzymało taki status. Przed Państwem Dziwny jest ten świat.
Zniszczyć sobie.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopismo Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosyznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? 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 Myślę, to ciemnowłosa dziewczyna, choć nie chcę dać cię do proszę, bo dali od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mój Krzysio, nie słyszę nawet swej dumy, o nie, o Peggy Brown.